Czytamy, rozważamy dalej Księgę Malachiasza, drugi rozdział 10 do 17 wiersza. Przeczytam. Czy wszyscy nie mamy jednego Ojca? Czy nie jeden Bóg nas stworzył? Dlaczego więc oszukujemy każdy swego brata, bezczeszcząc w ten sposób przymierze naszych ojców? Juda jest wiarołomny, obrzydliwości dzieją się w Izraelu i w Jerozolimie, bo Juda zbezcześcił świętość Pana, którą on kocha i pojął za żonę córkę obcego Boga. Niech Pan odetnie od namiotów Jakuba człowieka, który się tego dopuszcza, czynnie albo biernie, człowieka, który przy tym składa ofiarę dla Pana zastępów. A to kolejna rzecz, której się dopuszczacie. Zraszacie łzami ołtarz Pana, płaczecie i narzekacie, że już nie zwraca się on ku ofierze i nie przyjmuje dobrowolnych darów z waszych rąk. I pytacie, dlaczego? Otóż dlatego, że Pan był świadkiem między tobą a żoną twojej młodości, której nie dochowałeś wierności, choć ona była twą towarzyszką i żoną przymierza z tobą. Czy nie jeden ją dla niego stworzył z ciała i ducha? A czego pragnie ten jeden? Potomstwa Bożego. Strzeżcie zatem tego w waszym duchu i niech nikt nie będzie niewierny żonie swojej młodości. Gdyż nienawidzę jej oddalania, mówi Pan Bóg Izraela. Kto to czyni, okrył gwałtem swą szatę, mówi Pan zastępów. Strzeżcie tego zatem w waszym duchu i nie bądźcie niewierni. Naprzykrzacie się Panu swoimi słowami i pytacie, a czym się naprzykrzamy? Mówieniem, każdy, kto czyni zło, jest dobry w oczach Pana. Tacy właśnie mu się podobają. Albo gdzie jest ten Bóg sądu? Dzisiaj ten fragment, Księga Malachiasza, jest ostatnią księgą Starego Testamentu i jej przesłaniem jest przygotować lud na przyjście Pana. Jezus szykuje sobie swoją oblubienicę. Więc pomimo, że to jest Stary Testament, to dla nas jest ważne odkryć, co dzisiaj ta księga ma nam do przekazania. Apostoł Paweł w liście do Koryntian w 10 rozdziale napisał, mówiąc o ludzie na pustyni, który szemrał, cudzołożył, inne rzeczy robił. I w 10 wersecie mówi tak, 11. Wszystko to dla przykładu dotknęło tamtych ludzi i zostało opisane, by służyć za przestrogę nam, żyjącym u kresu wieków. Dlatego kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. Więc wszystko w Biblii jest po coś, tak? Całe pismo jest natchnione i pożyteczne, żeby mówić dzisiaj do nas. Więc ta księga w szczególny sposób przygotowuje oblubienicę Chrystusa na jego nadejście, tak, żeby oblubienica była bez skazy, bez nagany, była święta, przygotowana dla swojego oblubieńca. Więc te rzeczy, które się tutaj pojawiają, są istotne również dzisiaj. Tak. Więc do tej pory mówiliśmy te pierwsze fragmenty. Po pierwsze mówiły o tym, że Bóg kocha. Bóg nas kocha i Boże wybranie jest czymś dla nas pewnym. I Bóg zwraca się do swojego ludu i zwraca uwagę na takie rzeczy jak ja, czyli Bóg, muszę być pierwszy, bo mi się należą najlepsze ofiary z waszego życia, a nie byle jakie, te gorsze. Tak? Czyli Bóg pierwszy musi być. Bóg postawiony na pierwszym miejscu, jako pierwsza miłość naszego życia. Potem mówiłem o tym, że zadaniem naszym jest dbać o poznanie Boga. Bo z tego wszystko wynika dla nas. Z poznania Jezusa. Bez Niego nic z tego. Wszystko przez Niego i dla Niego i ku Niemu się dzieje. A to, co dzisiaj jest w tym poselstwie takim głównym tematem, to nazwałem sobie to dbaj o wierność. Albo tak jak tutaj jest dwukrotnie powtórzone, strzeżcie tego w waszym duchu i nie bądźcie niewierni. Tak jak mówi ten list do Koryntian, że rzeczy, które się tu wydarzyły w Starym Testamencie, są napisane nam dla przestrogi. Bo kto stoi, niech baczy, aby nie upadł. Skoro kto stoi, niech baczy, aby nie upadł, to znaczy się, że można upaść, tak? I czy temat niewierności jest dzisiaj nieaktualny? Toć my jesteśmy świadkami pandemii niewierności. Nie tylko w małżeńskiej, ale we wszelkich innych relacjach międzyludzkich. I Kościoła to nie omija. Dlatego też potrzebujemy się przyjrzeć temu poselstwu i wyczytać, odczytać, co Bóg dzisiaj przez to poselstwo do nas mówi. I ten werset 10 zaczyna się od słów. Czy wszyscy nie mamy jednego Ojca, czy nie jeden Bóg nas stworzył? I to można powiedzieć, prorok Malachiasz nawiązuje do tego, my jesteśmy wszyscy jednymi dziećmi, jesteśmy członkami ludu Bożego, jednej rodziny Bożego Przymierza. I apostoł Paweł to samo, co tutaj mówi Malachiasz, rozwinął w swoim liście do Efezjan w 4 rozdziale, gdzie mówi tak, w pierwszych wersetach tego 4 rozdziału. Usiłujcie zachować jedność ducha w spójni pokoju, bo zostaliście powołani do jednej nadziei. Jeden chrzest, jedna wiara, jeden Pan wszystkich, tak, który działa przez wszystkich i we wszystkich. Więc to jest ta sama podstawa dzisiaj dla nas. I do tego Bóg nawiązuje. Ale skoro tak jest, to dlaczego oszukujemy każdy swego brata, bezczeszcząc w ten sposób przymierze naszych ojców? I po pierwsze, Malachiasz wskazuje na niewierność ludzi względem braci i sióstr. Wtedy Izraela, a dzisiaj byśmy powiedzieli, że w Chrystusie. Bo jeżeli mówisz, że Bóg jest twoim Panem, ale oszukujesz swojego brata, to znaczy się, że jesteś wobec niego niewierny, że złamaliśmy przymierze, tak? I dzisiaj współcześnie, jako ludzie Nowego Testamentu, moglibyśmy powiedzieć, że skoro Jezus przez krzyż zniszczył wrogość, zniszczył wszelkie mury, które dzieliły ludzi wrogości, aby pojednać wrogów ze sobą w jednym ciele, w swoim ciele, to jeżeli my w jakikolwiek sposób dopuszczamy do swojego serca na przykład urazę, w jaki sposób oddzielamy się od człowieka, który jest w Chrystusie bratem czy siostrą, to co tak naprawdę robimy? On zburzył te mury, a my w ten sposób poniekąd znosimy je na nowo. W swej istocie jest to bezczeszczenie ofiary krwi Chrystusa. Bo bezczeszczenie znaczy, tak, etymologii języka polskiego, że coś jest bez czci, czemu powinna być oddana cześć. Więc skoro jesteśmy powołani do tego, żeby jednać ludzi ze sobą i błogosławieni są ci, którzy czynią pokój między ludźmi, tak, którzy naprawiają relacje, to jakże my możemy przykładać rękę do tego, żeby burzyć relacje? Żeby zasiewać między braćmi coś, co buduje jakiekolwiek podziały. I o tym tutaj mówi. Dlaczego więc oszukujemy każdy swego brata, bezczeszcząc w ten sposób przymierze naszych ojców? Juda jest wiarołomny, obrzydliwości dzieją się w Izraelu, w Jerozolimie. Zamiast miłości to było oszustwo, było cudzołóstwo, niewierność względem jedni drugich, jako bracia w Panu. I apostoł Jan w swoim pierwszym liście nazywa rzeczy bardzo twardo po imieniu. W 2 rozdziale, w 9 wersecie i dalej mówi tak. Kto twierdzi, że jest w świetle, a nienawidzi swojego brata, właściwie nie wyszedł z ciemności. Nienawiść nam się kojarzy z takim bardzo ostrym uczuciem, taką wielką emocją, skrajną wręcz emocją. Ale etymologia słowa nienawidzieć wywodzi się od tego, że nie chcesz kogoś widzieć. Odcinasz kogoś od siebie, nie chcesz go oglądać. Więc początek nienawiści to już jest taka, nam się często kojarzy z taką skrajną formą, ale jej początek zaczyna się od tego, że kogoś unikasz. Nie dążysz do kontaktu z nim, bo coś ci tam nie pasuje. Może cię zranił, coś ci powiedział nie tak, albo się z nim nie zgadzasz po prostu. I dalej tak mówi. W świetle trwa ten, kto kocha swego brata. Tak? Kto nie kocha, trwa w ciemności. Kto kocha, w świetle trwa. W takiej osobie nie ma też nic, co mogłoby dla innych stać się przyczyną upadku. Kto natomiast nienawidzi swojego brata, tkwi w ciemności i w niej się porusza. Człowiek ten nie wie, dokąd zmierza, gdyż ciemność dotknęła jego oczu. A w 3 rozdziale mówi w 14 wersecie i dalej tak. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, ponieważ kochamy braci. Po czym poznajemy, że nie jesteśmy śmierci, a w życiu? Kochamy braci. Każdy, kto nienawidzi swojego brata, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. Miłość rozpoznaliśmy po tym, że on oddał za nas swoje życie. My też powinniśmy oddawać życie za braci i tak dalej. Więc Dla Jana są to sprawy takie jakby zero-jedynkowe. Kochasz, trwasz w świetle. Nie kochasz, jesteś zabójcą. Bardzo takie ostre, twarde, ale z drugiej strony, jeśli jesteś w świetle, to widzisz rzeczy tak bardzo wyraźnie. W świętości Bożej tu nie ma jakichś takich stref szarości. Tylko to jest tak wyraźne i takie ostre. Więc tak naprawdę nie ma opcji jakby takiej pośredniej. Albo kochasz, albo nienawidzisz. Więc dla nas jedynym wyjściem jest kochać. Kochać do końca. Więc wracając do księgi Malachiasza, Juda jest wiarołomny, obrzydliwości dzieją się w Izraelu, w Jerozolimie. Te obrzydliwości właśnie na tym polegały, że bracia w Izraelu, w Judzie, zamiast sobie być wierni, oddani sobie, to są względem siebie wiarołomni. I dlatego działy się obrzydliwości, niewierność jedni wobec drugich. Bo Juda zbezcześcił świętość Pana, którą on kocha, i pojął za żonę córkę obcego Boga. Kolejna rzecz, która jest niewiernością wobec Boga i wobec przymierza, w którym naród Izraela był z Bogiem. Pojął, czyli zaczęli wchodzić związki małżeńskie z kobietami spoza Izraela. Dlaczego w ten sposób bezczeszczą świętość Pana? Bo na to Bóg uczynił ich świętymi, żeby, bo świętość dosłownie, to słowo oznacza oddzielenie. Bóg ich uświęcił przez to, że oddzielił ich od reszty świata, który żył bez Boga. I że to jest świętość, że jako ten Boży lud mieli być święci, mieli być inni, oddzieleni od tej całej bezbożnej reszty, a oni jakby co zaczęli robić? Zaczęli wchodzić w związki z córkami, czyli z kobietami niewierzącymi, które wierzyły w innych bogów. To jest innymi słowy idzenie na kompromis. W Starym Testamencie była to zasada i dzisiaj w Nowym Testamencie się też jest ta zasada, szczególnie ważna dla naszych młodych ludzi, którzy jeszcze nie weszli w związki małżeńskie. Biblia ją w skrócie mówi tak. Możesz wyjść za każdego, czy ożenić się z każdą, byle w Panu. Byle w Panu. Tak? Czy ta zasada się nie zmieniła dla dobrego funkcjonowania życia, w życiu ludzi ze sobą? To jest problem w Kościele. Bo wielu młodych ludzi, kiedy zbory są małe, nie widzi często jakby partnera na współmałżonka dla siebie, a w świecie fajne dziewczyny, fajne chłopaki. I nie powiem, ile razy to już widziałem niestety, że w takich sytuacjach ludzie dokonywali wyboru. Nieważne, że nie kocha Pana, byle kochał mnie. Bo do tego mniej więcej sprowadza się ta decyzja. I bardzo rzadko się zdarzało, żeby, nie wiem, osoba, która nawiązywała taką relację na zasadzie chodzenia z kimś niewierzącym, żeby ta niewierząca osoba się nawracała. Raczej szło to w drugą stronę. Po jakimś czasie tej osoby bieżącej już w kościele nie było. To raczej w tą stronę działa, tak? Czyli kompromis, pójście na kompromis pociąga za sobą kolejne kompromisy. Ale tu nie chodzi tylko o wchodzenie w związki małżeńskie z niewierzącymi kobietami. Powiemy, że w Biblii ta córka obcego Boga to jest inaczej obraz też bałwochwalstwa, czyli w ogóle kompromisu ze światem. W ogóle kompromisu ze światem. I Jakub o tym mówi w swoim 4 rozdziale swojego listu, kiedy mówi: wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na darmo Pismo mówi: żarliwie pragnie on ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Tak? Czyli Jakub pisze do wierzących. Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią wobec Boga? Że nie można na dwie nóżki w rozkroku żyć, tak? Że czy to zjawisko dzisiaj jest obce? Przecież my je dobrze znamy. Że można że tak powiem, w tygodniu żyć sobie po świecku na zasadzie, tak jak według wartości tego świata, a potem przyjść w niedzielę na nabożeństwo, pięknie składać rączki albo wznosić ręce do góry. I tak jak Jezus powiedział, nie da się dwom Panom służyć. Nie da się, tylko na krótką metę. Prędzej czy później człowiek musi dokonać wyboru. Bo nie da się żyć w rozkroku. Kiedy te, powiedzmy, na dwóch łodziach, kiedy te dwie łodzie rozchodzą się w przeciwnych kierunkach. Tylko na początku, jeszcze jeśli potrafisz zrobić szpagat, przez chwilę wytrzymasz, ale potem już nie. Musisz zdecydować, do której łodzi skakujesz. Więc Judas bezcześcił świętość Pana, bo Bóg chciał, żeby oni byli święci i Bóg chce, żebyśmy my byli święci, czyli oddzieleni od wartości tego świata, który nie uznają Boga tak naprawdę, tak? Żebyśmy my się wyróżniali tym, że jesteśmy inni, bo uznajemy wartości Królestwa Bożego. Ale okazuje się, że to dzisiaj również dotyka się nas, jako wierzących ludzi, którzy też dzisiaj musimy podejmować decyzję, w jaki sposób chcemy żyć. Dalej czytamy, niech Pan odetnie od namiotów Jakuba człowieka, który się tego dopuszcza, czynnie albo biernie. Człowieka, który przy tym składa ofiarę dla Pana zastępów. Czyli Bóg zwraca uwagę na pewien problem wtedy pośród ludu Bożego, że to nie było tak, że oni się zupełnie odwrócili od Boga. No nie. Oni służyli Bogu. Przecież składali Mu nadal ofiary. Ale na czym polegał problem? My znamy to. Jest takie polskie powiedzenie, które do tego się właśnie odnosi. Bogu świeczkę i diabłu ogarek. Nie da się żyć na dwa fronty. Nie da się, tak? I o tym tu jest mowa, że Bóg prędzej czy później, czy tutaj jest to wezwanie, niech odetnie od ludu Bożego człowieka, który się tego dopuszcza czynnie albo biernie. Nie tylko czynnie, ale biernie. Jak znowu Jakub to napisał, kto może czynić dobrze, a nie czyni, grzeszy. Czyli bierność sama w sobie, chociaż jakby jeszcze wydaje się, że nic złego nie robisz, ale bierność w swej naturze sama w sobie już jest czymś złym. Jest grzechem. Przy powieściach o talentach, bierny człowiek nie zrobił nic złego. Nie ukradł tego talentu, zachował go, ale co był bierny. Z czym się spotkał? Z naganą, z karą. Bo był bierny, tak? Bóg nienawidzi też bierności. A to kolejna rzecz, której się dopuszczacie. Zraszacie łzami ołtarz Pana, płaczecie i narzekacie, że już nie zwraca się On ku ofierze i nie przyjmuje dobrowolnych darów z waszych rąk. Kolejna rzecz. I wiecie, kiedy myślę nad tymi słowami, zraszacie łzami ołtarz Pana, to gdybyśmy mieli jakby zobaczyć być może tych ludzi dzisiaj, jakby mieć wejrzenie w nich, w ich życie wtedy, to kto wie, czy to by nawet nie był poruszający nas widok. Ale oni uwielbiają Pana. Aż płaczą. Są tak przejęci, wzruszeni. Bo łzy świadczą o takim przejęciu. Ale Bóg mówi, patrzycie, narzekacie, że już nie zwraca się On ku ofierze i nie przyjmuje dobrowolnych darów z waszych rąk. Służą Bogu, wydaje się, że Go uwielbiają, składają Mu ofiary, ale Bóg już nie jest im przychylny. Dlaczego? Pytacie się dlaczego? Dlaczego? Nie rozumieją tego, tak? Im się wydaje, że oni, nie wiem, tutaj przed Bogiem tak się wynurzają i tyle jakby chcą mu dać z siebie, a on na to jakby nie zważa. I tutaj jest to, co jest przesłaniem w księdze Ageusza i w księdze Malachiasza, że przyczyną jest to, jak księga Ageusza mówi, że wy nie zajęliście się własnymi domami, a dom Pana leży w gruzach. Czyli jest odwrócenie priorytetów, odwrócenie wartości, Bóg nie jest pierwszy. I tutaj to samo Bóg mówi do nich. Pytacie dlaczego? Otóż dlatego, że Pan był świadkiem między tobą a żoną twojej młodości, której nie dochowałeś wierności, choć ona była twą towarzyszką i żoną przymierza z tobą. I tu jest dosyć ważne rozróżnienie czy rozgraniczenie, które również dzisiaj może mieć znaczenie w życiu wierzących ludzi i ma znaczenie. Bogu nie chodzi tyle o nasze ofiary, cały nasz charakter. Wierność. Czy dzisiaj również w Kościele nie możemy niesamowicie jak pięknie uwielbiać? Pewien pastor mega churcha w Stanach Zjednoczonych, czy takiego mega wielkiego kościoła, powiedział pewnego razu coś takiego. Dajcie mi wspaniały zespół muzyczny, zrobię super uwielbienie, będzie taka atmosfera, że zbuduję wielki kościół. Bez Ducha Świętego. Że do tego, żeby to zrobić, żeby wywołać wielkie wrażenie czy wielkie poruszenie, wcale nie jest potrzebny Duch Święty. Weź dobrych muzyków, świetną muzykę, zróbcie czat, nie wiem, na nabożeństwie i przyjdą ludzie. I będą mówić im, czy myśleć. Ale tutaj Bóg jest, ale tu Bóg działa, tak? Czyli to, co powierzchowne, czy to, co zewnętrzne, może budzić jakieś poruszenie, tak jak tutaj, zraszacie łzami ołtarz Pana, ale to jeszcze niekoniecznie znaczy, że Bóg jest w tym obecny, tak? Bo co z tego, że te rzeczy mogą mieć miejsce i wywoływać wrażenie, jeśli w środku na przykład nie ma wierności? W środku są zaburzone relacje. Czy my tego nie znamy? Czy tego nie widzieliśmy, że były na przykład nawet pośród nas osoby, które tak uwielbiały Boga, wręcz krzykiem zaznaczały, że tak to Go uwielbiają, a ich małżeństwa posypane. Ani dzisiaj ich nie ma w kościele, ani ich z małżeństwa nic nie zostało. A tak tu uwielbiały. Takie wrażenie robiły, tak? Że tak tutaj uwielbiają Pana. Więc dzisiaj bywa podobnie i na przykład czy taki bogaty młodzieniec. Czytamy najczęściej o bogatym młodzieńcu, ale gdzieś wyczytałem, że to słowo bogaty mogło się też tyczyć młodego przywódcy synagogi. Nie tylko bogatego, ale zarazem lidera już. I tak myślę, że gdybyśmy chcieli się przyjrzeć temu bogatemu młodzieńcowi, myślę, że i dzisiaj mógłby zrobić na nas wrażenie. Młody, a od dzieciństwa przestrzega przykazań Pana. Chce się rozwijać, przychodzi do Jezusa. Co jeszcze mogę zrobić, żeby być doskonałym? Więc robił dobre wrażenie. Naprawdę ten młody człowiek robił dobre wrażenie. I że gdyby dzisiaj miał przyjść do kościoła, może byśmy chcieli takich młodzieńców. Wow, super, ale jesteś gość, taki fajny. Jak najwięcej takich młodych ludzi u nas. Dopóki nie skonfrontował go Jezus. Bo okazało się, że bardziej niż Boga kochał siebie. Bo okazało się, że ten, który uważa, że przestrzega wszystkich przykazań, złamał wszystkie przykazania, kiedy Jezus pokazał mu, kto jest prawdziwie Bogiem w jego życiu, jego serca. Że to mamona nim rządzi, a nie Bóg. Nie poszedł za Jezusem, wcale nie był gotów pójść za Jezusem, wszystko sprzedać i oddać, żeby tylko pójść za Jezusem, tak? I nagle dobre, wspaniałe wrażenie się rozsypało. Więc Bóg zwraca uwagę na pewną zewnętrzny kult, czyli religię, można powiedzieć, pustą religijność, którą wpadli w tą pułapkę tamci ludzie i dzisiaj my również możemy wpadać, tak? Że jest pusta religijność pozbawiona treści, którą jest życie Boże w nas, a które się w czym objawia? Wierności. W tym, że jestem wiernym człowiekiem. Że mój charakter jest poddawany Duchowi Świętemu pod przemianę, by mógł mnie zmienić i żebym był człowiekiem, który wydaje owoce Ducha Świętego. Bo Pan jakby nie mógł już ich słuchać, patrzeć nawet na ich łzy, bo wy tutaj przede mną tak wspaniale jakby służycie, uwielbiacie i tak dalej, ale ja jestem świadkiem między tobą a twoją żoną, że tam nic nie gra. I pamiętacie słowa Jezusa z kazania na górze, kiedy Jezus powiedział tak. Jeśli przychodzisz z darem swoim przed ołtarz, ale jest ktoś, kto ma coś przeciwko tobie, to co zrób? Idź, zostaw ten dar. Najpierw pojednaj się z bratem swoim, a dopiero wtedy wróć i złóż swój dar na ołtarzu. Czyli nieważne są ofiary, dzisiaj tak obrazowo w cudzysłowie, symbolicznie, jakieś ofiary, które możemy składać Bogu, jeśli my nie jesteśmy pojednani z ludźmi. Dla Boga to nie ma znaczenia. Jeśli nie jesteśmy, nie pojednaliśmy się, najpierw idź się pojednaj, bo za to właśnie umarł Jezus. A potem dopiero uwielbiaj Pana, tak? Na przykład śpiewaj i tak dalej, różne inne rzeczy rób, żeby go uwielbić. Apostoł Piotr napisze już konkretnie w temacie żon do mężów, co nawiązuje też do tego tutaj miejsca w Księdze Malachiasza, kiedy mówi tak: mężowie, dobrze postępujcie z żonami, aby wasze modlitwy nie zaznały przeszkody. To jest nawiązanie do tego, co jest tutaj. Mężowie, dobrze postępujcie z żonami, bądźcie wyrozumiali dla słabszego ciała niewieściego, aby wasze modlitwy nie doznały przeszkody. Co mówi Piotr? Że jeśli, nieważne jaką służbę sprawujemy i tak dalej, ale jeśli nasze żony są poranione przez nas i tak dalej i nic nie robimy z tym, to nasze modlitwy nie są mile widziane ze strony Boga. Bo Bóg powie ci, najpierw pojednaj się ze swoją żoną, a potem przyjdź do mnie. W pewien sposób. I czy dalej czytamy tak? Czy nie jeden ją dla niego stworzył z ciała i ducha, a czego pragnie ten jeden? Potomstwa Bożego. I to jest nawiązanie do aktu stworzenia, do księgi rodzaju. Czy nie jeden? Bóg jest jeden. Bóg jest w jedności. To jest cała natura, tak? Działania Jezusa, który co chce? Co jest dążeniem Jezusa i takim jakby ostatecznym celem? Doprowadzić nas do jedności, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Tak? Do tej jedności, która jest w Trójcy, ta sama jedność ma stać się naszym udziałem. Więc dlatego tu jest zaznaczone, czy nie jeden, ale nie jedna osoba, tak? To są trzy osoby boskie. Czy nie jeden ją dla niego stworzył z ciała i ducha? Czyli żona jest dla męża. I tak Bóg dla Adama stworzył Ewę. A czego pragnie ten jeden? Potomstwa Bożego. Możemy powiedzieć, że Bóg w Trójcy, Ojciec, czytamy, zradza Syna. I to potomstwo Boże to jest Syn Boży, Syn Człowieczy, Jezus Chrystus. I kiedy Bóg tak wymyślił ludzkość, że Adama i Ewę stworzył, czyli kobietę i mężczyznę, którzy sami bez siebie są niekompletni, jedno potrzebuje drugiego i tylko razem tworzą w pełni człowieczeństwo i tylko razem są w stanie przynieść potomstwo Boże, czyli wychować swoje potomstwo na kogo? Na synów Bożych i córki Boże. I Bóg mówi, że to jest jego zamysł. To jest to Boże pragnienie. Bo małżeństwo jest najlepszym ludzkim doświadczeniem jedności. Dlatego strzeżcie tego w waszym duchu i niech nikt nie będzie niewierny żonie swojej młodości. Strzeżcie tego w swoim duchu. Niech nikt nie będzie niewierny żonie swojej młodości. Czy jest coś, czego trzeba strzec? Trzymaj, co masz, aby nikt nie zabrał wieńca twojego. Pisze Jezus w objawieniu. Trzymaj, co masz, bo ktoś może ci to zabrać. Więc jest coś, czego trzeba strzec i tu również trzeba strzec w naszym duchu, aby nikt nie był niewierny żonie swojej młodości, którą jakby zakochał się, to pierwsza żona i tak dalej. Czyli ostatnio czytałem list takiej pewnej kobiety, która wyznała, jak się rozwiodła. A mówi, dobry był jej mąż, ale nudny. Już dzieci imy, że tak powiem, po ponad 20 latach się rozwiodła małżeństwa. Dzieci już dorosłe, bo wcześniej nie chciała się rozwodzić, bo dzieci by na to źle patrzały. Bo mąż był dobry, ale dbał o nią. Ale ona miała inne oczekiwanie. Chciała coś robić w życiu, coś zwiedzić, a on tylko ciągle by siedział w kapciach w domu. Więc co zrobiła? Rozwiodła się, jest teraz szczęśliwa. Czyli są oczekiwania, tak? Ludzie się zakochują, ale potem się poznają, mijają lata. Coś się zmienia. Już nie ma tej pierwszej miłości. Coś się zmienia. Dzisiaj ludziom jest dużo łatwiej, a po co się męczyć ze sobą? Po co się ze sobą męczyć? Realizujmy siebie i bądźmy szczęśliwi. A nie tam się męczyć ze sobą. Dalej Bóg mówi, gdyż nienawidzę jej oddalania. Mówi Pan Bóg Izraela. Nienawidzę jej oddalania. Bóg jest miłością, ale w miłości jest miejsce na nienawiść. Są rzeczy, których miłość nienawidzi. To, czego Bóg, który jest miłością, nienawidzi, jest oddalanie ludzi od siebie. Żony czy męża, ale też brata czy siostry, czy jakiejkolwiek innej relacji, której oddalamy kogoś od siebie. Nienawidzę oddalania. Nienawidzę oddalania, odcinania od siebie. Tak. Nienawidzę rozwodów, można by też tak to przetłumaczyć, mówi Pan Bóg Izraela. I kiedy pamiętamy, co Jezus mówił o małżeństwie, kiedy tam Żydzi mówili, no ale przecież Mojżesz dał nam pewną przestrzeń na rozwód. I Żydzi kombinowali jak mogli, żeby ta tak zwana przysolona zupa już wystarczyła, żebym się mógł rozwieść z żoną, która mi obrzydła. Bo tak ją kochał, ale później mu obrzydła. I wiecie, pamiętacie, co wtedy Jezus powiedział? Ale od początku tak nie było. Od początku tak nie było. I Mojżesz pozwolił wam się rozwodzić. Z jakiego powodu? Zatwardziałości serca. Z powodu waszej zatwardziałości serca, ale od początku tak nie było. Więc co Bóg złączył? Niech człowiek niech nie rozdziela. Znamy te słowa. Ale tu jest ten przyczynek do tego, który sprawia, że ludzie się ze sobą od siebie oddalają w jakikolwiek sposób. To nie musi nawet dojść do rozwodu, ale wiecie, że można żyć w jednym dachu, ale być bardzo daleko od siebie, tak? Pod jednym dachem żyją. Więc Bóg nienawidzi oddalania, a przyczyna tego zaczyna się z zatwardziałości serca. Nieczułości serca, niewrażliwości serca, które bierze się skąd? Z nieposłuszeństwa Bogu. Bo każda jakby zdrada w relacjach międzyludzkich zaczyna się od tego, że najpierw człowiek względem Boga staje się niewierny. Bo kto to czyni, okrył gwałtem swą szatę. Szata w Biblii jest obrazem uczynków. Więc ktoś, kto oddala człowieka, z którym wszedł w przymierze, okrywa gwałtem swą szatę. I my to dobrze wiemy, że na przykład rozwód, ile przynosi bólu, ile cierpienia, dzieci to tak odczuwają. I nawet jeśli, załóżmy, ojciec odchodzi od rodziny i kocha swoje dzieci, ale już nie jest z nimi na co dzień. Widuje się, nie wiem, raz na tydzień, może raz na miesiąc. Dzieci cierpią, tak, z tego powodu. Nawet jeśli ojciec, przecież ilu ojców nawet nie chce znać swoje dzieci, ale nawet jeśli on kocha, to zawsze przynosi to jakiś gwałt, jakąś krzywdę, jakiś ból. I Bóg mówi, nienawidzę oddalania, bo ten, kto oddala, zaznacza swoje życie gwałtem, krzywdą, swoją szatę. Dlatego mówi Pan zastępów, strzeżcie tego zatem w waszym duchu i nie bądźcie niewierni. Jeszcze ostatni werset. Naprzykrzacie się Panu swoimi słowami i pytacie, a czym się naprzykrzamy? Mówienie, każdy, kto czyni zło, jest dobry w oczach Pana. Tacy właśnie mu się podobają. Dylemat wielu na przykład psalmistów, czy w księdze Hioba, że jak to jest, że bezbożnym się lepiej powodzi niż pobożnym? To ja tu ci służę, Boże, staram się i tak dalej, a mi idzie jak po grudzie, a ten drugi oszukuje, kłamie i żyje sobie jak pączek w maśle. Dylemat wielu ludzi. Może nasz również był albo i bywa czasami. Ale też przykładając to do dzisiaj, każdy, kto czyni zło, jest dobry w oczach Pana. Jest na przykład taki błąd w Kościele, który się pojawia, takie wypaczenie zrozumienia łaski, że skoro jest łaska, to ona jest usprawiedliwienie dla mojego zła. Bo mogę robić, co się chce, bo i tak Bóg mnie przecież usprawiedliwił, tak? No nie, to tak nie jest. Łaska jest mocą do tego, żebyśmy żyli świętym życiem. Sami nie jesteśmy w stanie, ale łaska jest po to, wsparciem dla nas, tą mocą ku wsparciu, Żebyśmy żyli właśnie takim życiem, a nie łaska jest usprawiedliwieniem, że dalej żyjemy sobie po swojemu, tak? Albo gdzie jest ten Bóg sądu? Czy nie znamy tego powiedzenia, widzisz i nie grzmisz? Widzisz Boże i nie grzmisz? To pytanie ludzi, dlaczego tyle zła, dlaczego Bóg dopuszcza do obozu śmierci, dzisiaj do wojny na Ukrainie, do tego, że giną dzieci w Gazie. Gdzie jest Bóg, tak? Czy to są pytania ludzi, które dzisiaj również ludzi nękają. I również pośród wierzących ludzi mogą się pojawić. Ale wracając do tego dwukrotnego powtórzenia, strzeżcie tego zatem w waszym duchu i nie bądźcie niewierni. To jest dzisiaj to główne przesłanie, które z tego fragmentu płynie. I czy to dzisiaj straciło na aktualności? Widzimy, że nie. Co więcej, wystarczy tylko jakieś tam statystyki przeczytać i okaże się, że rozwody na przykład szerzą się jak gangrena, jak jakaś zaraza. Coraz ludzi częściej się rozwodzą i coraz szybciej się rozwodzą. A niektórzy już w ogóle nie wchodzą w związki małżeńskie, bo po co? Potem tylko kłopot przy rozwodzie, tak w każdej chwili spokojnie się rozejdziemy, tak? Czyli ludzie od razu na początku związku zakładają, że w razie czego to się wycofają, tak? I to nie tyczy się tylko świata. Czy wierzących ludzi to się nie dotyka? Jak już ponad 30 lat jestem wierzący, to widzę różnicę, jaka była kiedyś, a jest dzisiaj. Wśród wierzących ludzi jest też coraz więcej rozwodów. Coraz częściej wierzący ludzie mają z tym problem. Rozmawiam z pastorami i słyszę, że ten ma problem na przykład z Boże, bo ileś małżeństw jest na skraju rozpadu. Ostatnio przeżywam taką sytuację, bo jakby brat w Chrystusie, który ze mną od początku mojego nawrócenia jest moim przyjacielem, a jego żonę znam od dziecka, jak była małą dziewczynką, rozwodzą się. Więc to nie jest tak, że ten problem się nas nie dotyka i to nas... Może to się bardziej nas dotyczy niż myślimy. Strzeżcie tego zatem w waszym duchu i nie bądźcie niewierni. To jeśli chodzi o małżeństwa, a jeśli chodzi o braci w kościele, siostry w kościele. Jak dzisiaj ludziom jest łatwo, kiedy nie wiem, z czymś się tam o coś się popstrzykają, to zaraz zmieniają kościół. Zaraz odchodzą od braci. Już nic z nimi do czynienia. Tak łatwo jest nie być, nie wytrwać, tak? Wierności względem siebie. Tylko dlatego, że nie wiem, czasami chodzi o głupoty. Naprawdę o głupoty. Niewiele trzeba, żeby ludzie się powstrzykali. Ostatnio w Unii Europejskiej zostały przeprowadzone takie badania, ilu w poszczególnych krajach ludzi deklaruje gotowość do obrony swojej ojczyzny. Takie badania już były prowadzone też kiedyś. Jest wyraźny spadek. Coraz mniej ludzi byłoby gotowych bronić swoją ojczyznę, czyli być wiernym wobec jakby swojego narodu. A co mi ten kraj dał? Mam na niego wylane, tak? Więc my widzimy niewierność na wszystkich poziomach. Ludzie nie są wierni swoim zasadom, swoim ideom, jakimś ludziom, przyjaciołom, braciom i siostrom w Chrystusie, czy też współmałżonkom. I widzimy, że to się wokół nas coraz bardziej szerzy i to coraz częściej może dotknąć nas. Więc to wezwanie, strzeżcie tego zatem w waszym duchu i nie bądźcie niewierni. I w psalmie 37 są takie wspaniałe słowa. 3-4 werset przeczytam. Zaufaj Panu i postępuj dobrze. Mieszkaj w swej ziemi i dbaj o wierność. Rozkoszuj się Panem, a spełni pragnienia twego serca. I te dwa krótkie zdania, dwa krótkie wersety podają nam wspaniałą jakby receptę, czy wspaniałe zasady, jak dbać o wierność. Jak strzec swojego życia, żeby nie dopuścić się niewierności. Po pierwsze, zaufaj Panu. Słuchajcie, co jest podstawą naszego zaufania Panu? Słowo Boże? Co jest podstawą naszego zaufania Panu? Miłość Boża. A jaka ta miłość Boża jest? Wiecie, ja powiem tak wam. Cechą tej Bożej miłości jest wierność. Dlaczego możemy zaufać Bogu i dlaczego możemy w ogóle ufać? Bo wiemy, że ktoś na kimś można polegać. Dlaczego? Bo ten ktoś jest wierny. Jeśli coś mówi, to jest wierny swoim słowom. Tak? Jeśli Bóg coś powiedział, to wiemy, że przez to, że jest wierny, Jego słowo jest niezawodne. Biblia mówi nam tak. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, 13 werset. Jeśli my zawodzimy, co nam się często zdarza, to Bóg, co? Bóg pozostaje wierny, bo nie może się zaprzeć sam siebie. Więc Boża wierność, tak? Czy jak w przykazaniach w 5 Księdze Mojżeszowej Bóg mówi, wiedz to, że jestem Bogiem wiernym. Wiedz to, jestem Bogiem wiernym, że tych, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań, będę dochowywać przymierza i moja łaska będzie dotykać tysiąca pokoleń w ich rodzinie, tak? Wiedz, że jestem wierny. Psalm 36, 6 werset mówi tak. Łaska i wierność Boża sięgają ponad niebiosa. Tak? Czyli w łasce i wierności Bożej, która jest ponad niebiosa, czy nad niebiosa, czy pod niebiosa, my mamy to oparcie, żeby zaufać Panu. Bo Bóg nie może zawieść. Bo możemy na Nim całkowicie polegać, że On nie zmieni zdania, On się nie odwróci, a powie, a mam Ci dzisiaj już dosyć. Precz mi z oczu, tak? Że takich rzeczy nie ze strony Boga nie doświadczymy. Więc po pierwsze, zaufaj Panu. Dlaczego możemy Mu zaufać? Bo jest wierny. Kto jak kto, ale nikt nie jest tak wierny jak On. I dlatego możemy Mu zaufać, bo poznaliśmy się na Nim. Jeśli chodzi o zaufanie wśród ludzi, to ufamy ludziom, na których się poznaliśmy. Na niektórych się poznaliśmy, że im ufać nie można. Bo mówi jedno, a potem zapomina, robi coś zupełnie innego, tak? Ale są ludzie, na których możemy przynajmniej względnie polegać, czy im ufać, bo oczywiście każdemu może się zdarzyć, że coś zapomni, ale wiemy, że jest człowiekiem, który na przykład, dla którego jego słowo to święta rzecz. Więc jak obiecał, tak zrobi. Postara się przynajmniej, tak? Więc zaufaj Panu. To jest pierwsza rzecz, jeśli chodzi o dbanie o wierności. Zaufaj Panu. To dosłownie hebrajskie słowo zaufaj oznacza powiązany jeden z drugim, spleciony jeden z drugim. Bo zaufanie jest kwestią relacji. Wierzyć można w ideę i to może być bezosobowe. Ale zaufanie to jest esencja relacji. Jeśli kogoś znasz osobiście i masz z nim relację, to rodzi się zaufanie. Jeśli poznajesz Boga, który jest wierny i ty wiesz, że On jest wierny, że On dotrzymuje obietnic w swoim życiu, a nawet jeśli tego nie widzisz, to i tak wiesz, że te obietnice się spełnią, bo On jest wierny, to splatamy się z Bogiem w relacji. I tego nie idzie już rozerwać. Po drugie jest tu powiedziane i postępuj dobrze. Postępuj dobrze. Proste słowa, postępuj dobrze, ale za nim kryje się głębia. Głębia. Bo jeśli postępujemy dobrze, nasze uczynki, co wzmacniają nasz charakter, dobre nawyki, że stajemy się ludźmi stałymi. I to, co powiedział Piotr w swoim drugim liście, czytałem o tym 2 tygodnie temu, w pierwszym rozdziale, że kiedy dodajemy do gorliwości cnotę, do cnoty poznanie, do poznania wytrwałość, a na to wszystko miłość braterską, to one sprawią, że nie jesteśmy bezowocni, bezczynni w poznaniu Pana naszego Jezusa. Te rzeczy mówią o charakterze, że my się rozwijamy i wzrastamy w naszym charakterze. W tym, bo owoc ducha to jest cecha charakteru, a nie kwestia darów czy zdolności, które posiadamy. Ale tego, kim stajemy się w Chrystusie, kim jesteśmy, kiedy On pracuje w nas i owoc tego ducha w nas jest zradzany właśnie w takiej postaci. Swoją drogą wierność jest jednym z owoców Ducha Świętego wymienionym przez apostoła Pawła. Tak? My wiemy, że ludzie nawet w świecie potrafią być wierni. Biblia nam podaje przykład. Bóg zarzuca swojemu ludowi, że wy nie jesteście wierni, a spójrzcie na ten lud, na pogan. To był lud pogański, który żył pośród Izraelitów. Kiedyś ich praprzodek powiedział, że nie mają pić wina. I żaden z ich mężczyzn do dzisiaj nie tnął wina. Czyli ludzie w świecie są, potrafią być wierni jakimś ideom, jakimś zasadom i tak dalej, o ileż bardziej Boży ludzie, którzy mają Bożą łaskę, którzy mają Bożą moc, która ich wspiera, kiedy Duch Święty nas jest i On te rzeczy w nas rozwija, o ile mu się tylko poddajemy. Więc postępuj dobrze. Kiedy postępujemy dobrze, wzrastamy w Chrystusie, to sprawia, że to wzmacnia nasz charakter. I jak tam czytamy w liście Piotra, kiedy te rzeczy będą w nas owocować, pomnażać się, umacniać będziemy nasz wybór i powołanie, nie potkniemy się nigdy. Nie potkniemy się nigdy. Tak? To jest rozwój charakteru. Trzecia rzecz, która jest tutaj wymieniona, mieszkaj w swej ziemi. I możemy się zastanowić, co to znaczy mieszkać w swojej ziemi. O co tutaj chodzi, jaka się tutaj idea w tym kryje. Chodzi o korzenie. Są ludzie, którzy skaczą z kwiatka na kwiatek, tak mówimy, tak? Ale mieszkaj w swojej ziemi. Zapuść korzenie tam, gdzie jesteś, gdzie Bóg cię postawił i w miejscu, którym dał ci żyć. Zapuść tam korzenie, niech one są głębokie, niech nie bądź człowiekiem powierzchownym, ale mieszkaj jakby w swej ziemi, w swoim domu, w swoim zborze i tak dalej. Dlaczego? Bo wszyscy znamy te powiedzenia: wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Albo trawa u sąsiada zieleńsza, więc tak. Moja żona, a tamta, tamta jest fajna, tak? Czy mąż, żeby nie było, że do żony tylko pije. A tamten kościół, o, tamto jest kościół, nie to, co ten nasz. Ludzie się spóźniają, czy to tam jeszcze, nie? U innych trawa zieleńsza. Ale ty mieszkaj w swej ziemi. Nie skacz. Ja rozumiem, że ktoś się nawróci i jeśli ma wybór, ileś na przykład zborów w mieście, to może poszukać odpowiedniego dla siebie, nie na zasadzie, gdzie mi wygodniej, tylko szukając Pana. Boże, gdzie Ty mnie powołujesz? A jeśli mnie tam powołałeś, to za miesiąc się stamtąd nie wyniosę, bo zobaczę, że nie wszyscy tacy ci wspaniali ludzie na początku się wydawali, a potem się okazuje, za uszami też trochę mają. To ja już robię zmyk, tak? Że ludzie, są ludzie, również w kościołach, którzy nie potrafią nigdzie na długo zagrzać miejsca. To jest niewierność. Mieszkaj w swej ziemi. To jest innymi słowy to, co za chwilę przeczytam. W Przypowieściach Salomona jest powiedziane: pij wodę z cysterny własnej. O co tu chodzi? O małżeństwo. A nie o cysternę w swojej istocie. I piąty rozdział Przypowieści Salomona mówi tak. Zwróć uwagę na moją mądrość, mój synu, zadbaj o to, by zrozumieć moją myśl. Chodzi o to, byś zachował rozwagę, a twe wargi pilnowały poznania. Owszem, obca kobieta ma na wargach miód. Trawa zieleńsza. U sąsiadki, tak? A jej podniebienie gładsze niż oliwa. Jednak potem jest gorzka jak piołun i ostra jak obosieczny miecz. Stąpa ona prosto ku śmierci, zdąża wprost do świata umarłych, nie chce kroczyć prostą ścieżką życia, nawet nie wie, jak zgubne są jej szlaki. Teraz więc posłuchajcie, synowie, nie lekceważcie mojej przestrogi. Trzymajcie się od niej z daleka. Nie podchodźcie do wejścia jej domu, bo inni pozbawią was sławy. Mieszkaj w swej ziemi. Okrutni ludzie zmarnują wam lata. Waszym mieniem nasycą się obcy, a wasz trud skończy się cudzym domu. Będziecie narzekać u kresu życia, gdy przeminie młodość z jej wigorem. Jak mogłem nie trzymać się karności? Jak mogłem odrzucać przestrogę? Jak mogłem nie słuchać wychowawców, lekceważyć głos nauczycieli? Chwila i wpadłem w nieszczęście ze strony zgromadzenia i rady. Pij wodę z własnej cysterny, świeżą wodę ze swojej studni. Czy twoje źródła mają wylewać się na ulicę, a strumienie wody na place? Niech do ciebie samego należą, a nie do obcych wraz z tobą. Ale żono, jestem ci wierny 364 dni w roku. Chyba sobie raz mogę pozwolić. O co ci chodzi, tak? Czy ktoś tak mówi? Nie. Świętość to jest oddzielenie. To jest na wyłączność. Czy żona sobie z mężem ustalą, to na urlop każdy pojedzie swoją stronę i tam możesz się wyżyć. Wiecie, że są przykłady małżeń, znam takie, że się godzą kobiety na coś takiego? Niech tam się wyszaleje, potem do mnie wróci. Niech będzie błogosławiony twój zdrój, ciesz się żoną poślubioną w młodości. Rozkoszna jak łania, wdzięczna jak gazela, upajaj się pieszcząc jej piersi, bądź zawsze pijany jej miłością. Biblia o takich rzeczach mówi. Dlaczego masz pocieszać się obcą, obejmować łono cudzej, mój synu? Owszem, oczy Pana widzą każdą ludzką drogę, nie jest mu obojętny żaden szlak człowieka. Bezbożny zaplącze się we własnych przewinieniach, spęta go na dobre własny grzech. Umrze on, ponieważ nie chciał żyć w karności, przez głupotę stoczy się na dno. To jest innymi słowy, mieszkaj swej ziemi, mieszkaj w swoim domu. Pij wodę z swojej cysterny, nie z cudzej, tak? Dlatego Psalm 37 potem mówi, kontynuując, mieszkaj w swej ziemi i dbaj o wierność. Dbaj. To nie jest rzecz, która przychodzi sama z siebie. Nie dbasz, nie masz. Dbasz, to i masz. To jest z jednej strony takie proste, tak? Ale w życiu bywa różnie. W życiu bywa różnie. Ale wierność jest przedmiotem też pewnej dbałości, pewnej uważności, pewnej troski, rozwoju, że chcę pewne rzeczy, o pewne rzeczy dbać. Będę wierny moim braciom, moim siostrom, ale też mojej żonie, mężowi, mojemu krajowi, gdziekolwiek Pan Bóg mnie postawił, wierny swojemu pracodawcowi. Dopóki u niego jestem w pracy, będę do końca wierny. A nie, że będę gdzieś pod bokiem robić mu przeciwko, nie? I słuchajcie, rozkoszuj się Pana. Inni tłumaczą to tak. Raduj się w Panu, kochaj się w Panu. I to jak spina, jak klamra, to te dwa wersety. Zaczyna się od słów, zaufaj Panu, a kończy, rozkoszuj się Panem. Bo wierność w naszym życiu względem męża, żony, braci, sióstr, Kościoła i tak dalej, zaczyna się od naszej relacji z Bogiem. Jeśli kocham Pana, będę kochał też drugiego człowieka. Jeśli oddalę się od Pana, to się stanie to, co mówił Jezus. Miłość wielu oziębnie. Tak? Biblia mówi, że wielu odstąpi. Wielu nie wytrwa wierzących ludzi. Dlaczego? Że będą niewierni. Tak? I my widzimy te trendy, że one... Nie dość, że pogrążają świat w jednej wielkiej niewierności, ale też wkradają się z różnych stron do Kościoła, żeby nas poróżnić. Oddalić jedni od drugich. Brata od brata, siostry od siostry, męża od żony i tak dalej. Dzieci od rodziców, przyjaciół od przyjaciół i tak dalej. Więc to jest to. List do Hebrajczyków, 3 rozdział, kolejne takie ważne rzeczy, które mówią, też nawiązują do wierności. 3 rozdział, 12 werset. Uważajcie, bracia, aby w kimś z was nie było czasem złego, niewierzącego serca, które odstąpiłoby od żywego Boga. Serce. Przypuśćcie Salomona 4,23. Czujniej niż wszystkiego innego. Strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. To, że ktoś zdradzi swoją żonę, nie zaczyna się od tak. No tak się zdarzyło, przypadek. Na to się składa wiele czynników. Małych kroczków, krok po kroku, które się w końcu potem kończą tym, że nie podoba ci się żona, a za innymi się oglądasz na przykład, tak? Dlatego zachęcajcie się nawzajem każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby przez zwodniczość grzechu żaden z was nie uległ znieczuleniu. Problemem wierzących ludzi jest serce. Czy to, czego mamy strzec, to swojego serca, by ono nie uległo znieczuleniu, zatwardziałości serca, przez którą potem łatwo o rozwody, tak? Ale zachęcajcie się nawzajem. I to jest siła Kościoła, którą daje prawdziwa wspólnota. To tak jak ktoś powiedział, pojedynczy węgielek wyjęty z ogniska szybko zgaśnie. Ale kiedy trzyma się te węgielki w kupie w ognisku, to ten żar trzyma się dłużej. Siła wspólnoty. Lew krąży wokół kogo tam, szukając kogo mógłby pożreć. Wiecie, jak działa zasady lwów czy innych drapieżników. Nie atakują silny, nie wiem, tam gnu czy coś, jakieś antylopy. Chore i słabe, które się oddaliły od stada. Tak? Diabeł, jak lew, krąży, szukając, kogo może pożreć. Więc naszą siłą jest wspólnota, żeby też okazać się wiernym. I 14 werset. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko zachowamy pierwotną ufność bez zmian aż do końca. Pierwotną ufność, pierwszą miłość bez zmian aż do końca. 6 rozdział tego listu mówi tak. Pragniemy zaś, aby w obliczu całkowitej niezawodności nadziei każdy z was aż do końca przejawiał to samo poświęcenie. Aż do końca. Słuchajcie, co po tym, kto pamięta, nie wiem, sportowca, który brał udział w jakimś biegu, że świetnie biegł i był pierwszy, ale nie dobiegł do mety. Bo okazało się, że na przykład przeliczył swoje siły i padł. Kto pamięta, że on biegł pierwszy? Pamięta się zwycięzcę. Co po tym, że przez większość życia może byłeś, nie wiem, w małżeństwie, jak na koniec się rozwiodłeś? To przekreśla wszystko. Poniekąd, tak? Co było wcześniej? To, co się wydarzyło na końcu. Więc staliśmy się współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko zachowamy pierwotną ufność bez zmian aż do końca. Wiecie, kiedyś dotknęło się mnie bardzo słowo z Psalmu 119, 33 werset i on jest moją modlitwą od wielu, wielu lat. A brzmi on tak. Naucz mnie, Panie, przestrzegać Twoich przykazań, abym strzegł ich aż do końca. Aż do końca. Jezus w Księdze Objawienia mówi do 7 kościołów, że ten, kto do końca będzie wykonywać moje dzieła, co zrobi, co dam mu władzę nad narodami, stanie się zwycięzcą. I o tym mówi Psalm 37, gdybyście chcieli czytać go dalej, że ci ludzie, którzy mieszkają w ziemi, dbają o wierność i tak dalej, odziedziczą ziemię. I to jest eschatologiczny psalm pod tym względem. Tak? Tu chodzi o przyszłość. Więc to jest niezwykle ważne. I znamy te słowa, które są z przypowieści o talentach czy o minach, kiedy ten, który był wierny, co Bóg powiedział do tego sługi? Dobrze, sługo wierny i dobry. Byłeś wierny w czym? W małym. Nad niewieloma sprawami, nad kilkoma sprawami. Dlatego powierzam ci większe rzeczy, tak? Przypowieści nam o minach mówią, jakie to są te większe rzeczy. Byłeś wierny w małym, oto postawię cię nad miastami. Te małe rzeczy tam, w tych przypowieściach, to są pieniądze. W pieniądzu też można być wiernym, tak? Wierność obejmuje całe nasze życie. Czy jesteśmy ludźmi godnymi zaufania, też względem Boga, jako wierni ludzie. I to jest istotne, to jest ważne w naszym życiu. Usłyszeć te słowa się kończą tym, wejdź do radości swojego Pana. Sługo dobry i wierny, byłeś wierny w małym, nad wielkimi rzeczami cię postawię, bo kto nie potrafi być wierny w małym, nie będzie wierny w dużym, tak? Więc Bóg nie rozliczy nas z tego, czy mieliśmy rację. Nie wiem, w dyskusji z kimś, że mieliśmy różnicę zdań. Bóg nie będzie nas rozliczać z tego, czy mieliśmy rację, czy nie. Bóg będzie nas rozliczać z tego, czy kochaliśmy aż do końca. Z tego nas będzie rozliczać. Czy kochaliśmy aż do końca. To nie znaczy, że stracimy zbawienie, ale nagrodę już możemy stracić. Bóg będzie nas rozliczać nie z tego, jakby, czy obroniliśmy swoje zdanie i kogoś, że tak powiem, przekonaliśmy co do swojej racji, tylko do tego, czy kochaliśmy aż do końca, nawet jeśli się różniliśmy. W czymś tam, tak? Czy kochaliśmy, bo miłość jest najważniejsza, bo miłość jest pierwsza. Tak? Wiara, nadzieja i miłość. Ale kto z nich, co jest największe? Miłość. Miłość. I Bóg na to patrzy. I ta księga Malachiasza właśnie tego się tyczy. Nieważne, że wy kult sprawujecie, tutaj ładnie mi się skłaniacie, uwielbiacie i tak dalej. Jak w waszym życiu, w waszych relacjach jest bałagan. I to jest dzisiaj dla nas ważne. My potrzebujemy rozumieć czasy, w których też żyjemy, tak? Że diabeł nam nie odpuści. O nie! On będzie robić wszystko, co może ze swojej strony, żeby nas podzielić. To jest niestety, jak my jako Kościół, mówię ogólnie, nie mówię o nas jako zboże, tylko na przykład Kościele mam na myśli w Polsce, jak my się tak łatwo dajemy w jego pułapki wepchnąć. Nie dość, że był jakiś mały zborek, mała społeczność, to się zdążył się ileś razy podzielić. Na ileś społeczności mniejszy, bo się z czymś tam nie zgadzali, tak? Jak powiedział nas gość w piątek, bo jedni mówią, że przez łaskę, inni w łasce, tak? Chodzi o drobny drobiazg, tak? Czy chociażby podzielić się przez to, że w Dziejach Apostolskich jest napisane, że chrzcili w imieniu Jezusa, a w Mateusza w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Iż powód do rozdziału w Kościele. Bo są podziały na denominacje tylko z tego powodu. Żeby tylko oddalić braci od siebie. O głupoty. Bo co to ma za znaczenie, czy jesteś oszczony tylko w imieniu Jezusa, czy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ważne, że kochasz Pana. To się tylko tak naprawdę liczy. I diabeł nie odpuści nam i czy przez jakieś urazy, czy przez jakieś myśli będzie chciał dążyć do tego, żeby oddalić jeden od drugiego. Męża od żony, żonę od męża, brata od brata, siostry od siostry. Człowieka od kościoła, jego, od zboru. To jest to dążenie. I teraz pytanie, czy my będziemy strzec tego w swoim duchu, żeby ustrzec się od niewierności. I być może nawet dzisiaj ktoś pośród nas dobrze wie, o czym ja mówię. Bo wiesz, z jakimi myślami walczyłeś w sobie, albo jakie myśli być może przychodziły do ciebie i były korsące. A może bym się z nią czy z nim rozwiódł. Bo tak mi źle już z nim, tak ciężko mi wytrzymać, mam tak serdecznie go czy jej dosyć, już mnie tak wkurza, tak? Że przychodziła taka wydająca się być atrakcyjną myśl. A może tak by się rozwieść. Jak widać, że nawet w Kościele jest coraz więcej ludzi, gdzie ta myśl pada na podatny grunt. Ale czy my? Być może, i powiem tak, że pośród nas mogą być ludzie, i być może wiesz, że to się tyczy ciebie, że myślałeś o rozwodzie. Może do tego nie doszło i się wszystko dobrze skończyło, ale był czas, że miałeś takie myśli. Po co się ze sobą męczyć? Skoro bycie z drugą osobą sprawia tyle bólu i potrafi wnieść tyle bólu do życia, to dlaczego nie odpuścić? Tak? To jest diabelski atak na Kościół, na Bożych ludzi, żeby nie byli wierni. Tak? Dlaczego Jezus mówił, że zmoże się nieprawość i miłość wielu oziemnie? To znaczy się, że to jest niebezpieczeństwo dla Kościoła, przy którym musimy się ustrzec. Kto stoi, niech baczy, aby nie upadł. Czy będziemy wierni sobie nawzajem tutaj? Że będziemy kochać siebie aż do końca? Nawet jeśli coś tam jakiś, będzie jakiś powód do rozdźwięku czy poróżnienia, bo przecież takie rzeczy zawsze są. Czy małżeństwo jest zawsze ze sobą zgodne? Są rzeczy, których być może nigdy się ze sobą nie zgodzą. Bo mają inny punkt widzenia na jakieś sprawy. Czy to znaczy, że nie mogą żyć ze sobą, że muszą się rozwieść? Mogą dalej siebie kochać pomimo różnicy zdań, tak? I być ze sobą. Bo to bycie ze sobą jest wartością ponad inne rzeczy. Ponad moją rację na przykład, tak? Że to jest tą wartością Bożą, którą Bóg szczególnie na nią patrzy, szczególnie sobie ceni, bo taka jest jego natura. Bóg jest jeden. Ktoś, kto dąży do jedności, jest Bożym dzieckiem, jest tym, który realizuje Bożą wolę. Ktoś, kto burzy jedność, rozmija się z Bożym powołaniem. I to nie o to tutaj chodzi. Więc my żyjemy w czasach, w których będziemy widzieć te rzeczy i będzie coraz więcej, ale możemy się zachować od tego ustrzec. Dbajmy o wierność. Panie, pomóż nam wnikać w swoje serca i dzisiaj sobie wziąć to słowo też do serca, by wsłuchiwać się nie tylko w to, co ja mówiłem, ale usłyszeć Twój głos. To, na co Ty kładziesz akcent. Być może ktoś dzisiaj zmaga się tu dzisiaj z takimi myślami. Akurat dzisiaj myśli, czy jest w czasie, w którym myśli, że jest ta pokusa, żeby oddalić się od kogoś, może w Kościele, kto w jakiś sposób mnie drażni, czy zranił mnie. a może gdzieś w małżeństwie, gdzie jest nam źle i myślimy o tym, ta przychodzi pokusa, żeby oddalić się albo oddalić kogoś od swojego życia. Ale Panie, zamiast tego, to chcemy, dzisiaj jest moment, w którym możemy oddalić te właśnie złe myśli. Nie oddalić się, czy oddalić od siebie drugiego człowieka, którego Ty postawiłeś w naszym życiu i jest dla nas od Ciebie darem. Nawet jeśli czasami trudnym i bolesnym, bo kształtuje to też nasz charakter i nasze ja w tym wszystkim się uciera. Musi być złamane czasami. Ale Boże, dzisiaj jest ten moment, że możemy, jeśli takie myśli w kimś z nas dzisiaj są, wobec kogokolwiek, to dzisiaj możemy temu położyć kres. Możemy nie odciąć się od tego człowieka, czy od tych ludzi, ale odciąć od siebie te myśli, oddalić od siebie te myśli, odrzucić je od siebie. Boże, dopomóż nam przez Twojego Świętego Ducha i w Twojej łasce, byśmy dbali o nasze małżeństwa, dbali o nasze rodziny, dbali o nasze relacje w Kościele, abyśmy byli ludźmi, o których Ty możesz powiedzieć na koniec naszego życia, jak dobrze będzie to usłyszeć. O sługo dobry i wierny, wierny, byłeś wierny w tym, co Ci dałem, oto postawię Cię w moim królestwie nad wieloma rzeczami, bo jesteś godzien. Bo okazałeś się wypróbowanym i wiernym sługą. Wypróbowanym i wiernym, który nawet czasami przez ból, ale ofiarował swoje życie tym ludziom, którym nam dałeś. Czy to będzie mąż czy żona, dzieci, rodzina, czy kościół, czy ktokolwiek inny. Że my, Panie, ofiarowując swoje życie, dajemy je na zawsze komuś. A nie, że jak nam coś się nie podoba, to się odwrócimy. Boże, działaj dzisiaj w naszych sercach i umacniaj w nas to, żeby wyróżnikiem naszym było to, że jesteśmy ludzi, którzy Tobie ufają, którzy postępują dobrze, mieszkają w swojej ziemi, dbają o wierność, a swoją rozkosz w tym wszystkim znajdują w Tobie. Amen.